Rozmowa punkt dziewiąta.
Dzień dobry, Daniel Sawicki, witam w rozmowie punkt dziewiąta, a dziś łączymy się zdalnie z panem Markiem Budniakiem, radnym miasta Zielona Góra i jednocześnie pełnomocnikiem wojewody do spraw kombatantów i osób represjonowanych. Witam serdecznie, panie radny.
Kłaniam się bardzo, dzień dobry.
Dzień dobry, dzisiaj kilka bardzo ważnych wydarzeń. Przede wszystkim do szkoły wracają nasze dzieci i młodzież na zajęcia prowadzone w końcu w sposób stacjonarny. Pan przez lata był związany z edukacją, z oświatą. Tak z boku dziś patrząc na to, jak pan to ocenia, to chyba dobrze, że wracamy wreszcie do tej nauki bezpośrednio twarzą w twarz z nauczycielem.
Oczywiście, że tak, panie redaktorze. Proszę państwa, myślę, że te rozwiązania, które zostały przyjęte, jakieś są optymalne na ten czas, że oczywiście żyjemy wszyscy w pandemii i zaraza krąży wokół nas. Musimy jakby o tym pamiętać. Ale decyzje jakby powinny zapadać tam, w tych miejscach, w tym środowisku, kiedy ona jakby najbliżej nas jest albo nas dokładnie jakby dotknie. Także no już myślę, że ten czas, który mieliśmy wczesną wiosną, jest za nami, a teraz po prostu przychodzi jakby bardzo tak indywidualnie do tego podchodzić i po prostu no, dzieci są w szkole. Z tego, co słyszymy, specjaliści, eksperci przede wszystkim mówią, że to jest dobry krok i zresztą podobnie jak w wielu, wielu krajach w Europie i na świecie, po prostu ten rok szkolny się rozpoczyna. No trzeba będzie mieć oczywiście rękę na pulsie, jak tutaj przysłowo się mówi, i właściwie tak bym reagować, no ale myślę, że dzieci są też przygotowane, będą dalej przygotowywane, kiedy już instruktaż nauczycieli dyrekcji się będzie po prostu wdrażał w poszczególnych szkołach. Ja dość spokojnie na to patrzę, ale oczywiście no jesteśmy na froncie, tak można powiedzieć.
Jesteśmy na froncie i to bezpieczeństwo jest oczywiście najważniejsze, bo najwięcej się oczywiście o tym mówi, aby dzieci były bezpieczne, aby nauczyciele mogli spokojnie pracować, ale to spytam z drugiej strony, bo proszę powiedzieć, pan na przykład będzie przychodził na imprezy winobraniowe, które już rozpoczynają się 5 września?
Znaczy tutaj oczywiście najważniejszy rozsądek, zachowywanie tego dystansu społecznego, czyli odległości między sobą i zabezpieczanie się indywidualne. No ja tutaj z tu mojej pracy, wykonywania obowiązku przy panu wojewodzie, uczestniczę w różnych spotkaniach, które mają też miejsce. Jedne większe, drugie mniejsze, większe. Także spotykamy się. Oczywiście zdawać sobie sprawę trzeba cały czas mieć to światełko w głowie, co może się wydarzyć. Ale no myślę przede wszystkim ten rozsądek i powiedzmy no dystans, zabezpieczanie się, maseczka.
Dlatego spytałem też o to, panie radny, dlatego też moje pytanie było o to winobranie, prawda, bo tam będziemy przecież stykać się z wieloma osobami i winobranie się odbędzie i nikt nie będzie robił z tego większych ceregieli. Rzeczywiście będziemy chodzić na imprezy winobraniowe, a tu w przypadku szkoły no to wytwarza się, dmucha się ten balonik o tym bezpieczeństwie, chyba aż trochę przesadnie.
No tutaj trzeba wszystkim słuchać tego, co mówią eksperci, że no środowisko dziecięce, młodzieżowe jest mimo wszystko najmniej jakby no tak zagrożone i powiedzmy tutaj ten wirus przede wszystkim dotyczy tych najstarszych. Także no oczywiście dzieci mogą przenosić, no ale zachowanie higieny, mycie rąk, kiedy trzeba też powiedzmy zakładanie maseczek, no ma takie istotne znaczenie. Także no, na pewno jest, myślę, że no tutaj jak zawsze politycy mieszają, bo każdy próbuje, że tak powiem, jakieś swoje programy realizować przy okazji, ale no przede wszystkim, no dajmy tutaj, że tak powiem, znowu działać jeszcze nowemu ministrowi, są nowe pewne wytyczne, one mimo wszystko są też dość ciekawe, bo odpuszczają nam pewne rozwiązania, które były wcześniej. To jest takie symptomatyczne, kiedy z kolei słyszymy, widzimy, że ta fala się już rozpoczęła, czy powiedzmy nadchodzi, że no myślę, że no to jest dość ciekawe, ale myślę, że jest to jednak takie znaczy nie wzięte z sufitu, tak? To no wszystko to wynika.
Czyli najważniejsze zachować rozsądek, nie dajemy się zwariować, mówiąc krótko. Dobrze, panie radny, zmieńmy temat. Wczoraj Solidarność obchodziła kolejny dzień obchodów rocznicy 40-lecia porozumień sierpniowych. Z tej okazji wojewoda lubuski wręczał zasłużonym kombatantom, bojownikom walki o wolność odznaczenia od prezydenta Andrzeja Dudy. Rozmawiając z tymi osobami, można się dowiedzieć, jak to wtedy wyglądało. jak oni rzeczywiście byli represjonowani, jak byli niszczeni przez SBC, zastanawia to, że po blisko 30 latach dopiero to, co powinno być zrobione wcześniej, ta godność, to pochylenie się nad ich losem, dopiero teraz ma miejsce.
To znaczy, myślę, że nie do końca, panie redaktorze, tak jest, bo trzeba też oddać sprawiedliwość, że wielu ludzi zostało już jednak uhonorowanych. Oczywiście ta skala jest nieporównywalna, bo powiedzmy, gdzie dostrzega się tego szarego człowieka, który był członkiem powiedzmy takiej organizacji, działał w Solidarności jako szary też członek, nie pełni jakichś tam wielkich funkcji, ale też ja tak patrzę po tych powiedzmy zadaniach takich statutowych, które wypełniam jako pełnomocnik wojewody, kiedy powiedzmy opiniujemy opiniujemy wnioski o uzyskanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej. Naprawdę to są ludzie, powiedzmy, którzy w którymś tam szeregu powiedzmy działali, ale faktycznie działali powiedzmy w ukryciu, w podziemiu i powiedzmy, no przecież Solidarność, jak każdy z nas wie, to nam bardzo dokładnie przypomniano, że to była organizacja 10-milionowa. Także no później, jak skończył się stan wojenny, upadł komunalny, to już aż tak dużo w tej Solidarności nie było. To też jest zastanawiające. No ale mimo wszystko, no to był wielki ruch, no i społeczeństwo go bardzo popierało też i myślę, że wydobywamy dzisiaj dalej te perły, które tam gdzieś są w ukryciu i to też tak jest. Myślę, że przełomem była kadencja prezydencka Lecha Kaczyńskiego i wtedy to na dużą skalę się rozpoczęło w Polsce.
Mhm. Tak jak pan wspomniał, pan zasiada w specjalnej radzie przy wojewodzie lubuskim, która występuje o nadawanie statusu osoby represjonowanej. Dużo jest takich osób? Dużo wniosków do państwa trafia?
To znaczy to jest, można powiedzieć, że tych wniosków jest stosunkowo dużo. Oczywiście w ostatnim czasie trochę to jakby wyhamowało ze względu też na pandemię. Procedura jest taka, że osoba musi indywidualnie wystąpić o taki status. No, składa odpowiednie jakby dokumenty albo oświadczenia świadków lub też dokumenty o tym, że była represjonowana. W naszym województwie z takim statusem może się, że tak powiem, chwycić, czy po prostu no, mamy zaszczyt, powiedzmy, tutaj pomagać w tej procedurze. Ponad 300 osób. Myślę, że to też nie jest zbyt duża skala, jeżeli znowu przypomnimy sobie, że w województwie zielonogórskim Solidarność liczyła około 200 tysięcy działaczy. Oczywiście nie wszyscy przeszli później do działalności takiej podziemnej, ale no, to są naprawdę przepiękne, powiedzmy, życiorysy, postaci. Wiele z tych osób osobiście mogłem poznać w czasie tych spotkań i są wśród nich też tacy cisi, których nie spodziewałem się, bo na przykład odkryłem panią, która była mamą, która jest mamą mojej absolwentki w liceum, pani Dorota Ogłazińska, nie będę tego ukrywał. Nie wiedziałem o tym, że ona miała taką przeszłość, że była za działalność nielegalną w 1984 roku więziona prawie przez rok za to, że w Zielonej Górze wydawała biuletyn ulotki antykomunistyczne.
To była głęboka konspiracja w takim razie, panie radny. I tych życiorysów na pewno wspaniałych jest wiele. Przejdźmy do ostatniego tematu, bo dzisiaj 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości główne odbywały się na Westerplatte. To dobrze, że wrócono do tego miejsca?
No to znaczy, myślę, że to jest taki, wrócono tam, myślę, że nie do końca, znaczy inaczej. Ja bym inaczej to określił, panie rektorze, bo oczywiście co roku coś tam się odbywało, no ale to jest w takiej skali.
Nie było tam imprezy państwowej.
Oczywiście, tej imprezy państwowej nie było. Myślę, że ja mam taki niesmak, szczerze mówiąc, bo wydaje mi się, że żyjemy w jednym kraju. Może powiedzmy, są różni prezydenci z różnych opcji politycznych, że reprezentujemy różne siły polityczne, partie polityczne. Dlaczego po prostu no, urzędująca prezydent, jak i poprzednik, po prostu no, torpedowali pewne rozwiązania. Zawsze tam były pewne jakieś kłótnie, spory. Jednak mimo wszystko to jest symboliczne. Tam się symbolicznie rozpoczęła II wojna światowa, która przecież dotyczy, jak przypominamy sobie dzisiaj, będziemy sobie przypominali, prawie 1,5 miliarda ludzi było zamieszanych w tą wojnę. 60 milionów ofiar. Westerplatte jest pierwszym, jakby tak Znaczy zaatakowane, nie, w Polsce jest kilka tych miejsc, jeszcze wielu.
Czy Westerplatte, czy Wieluń, panie radny? Bo tu właśnie jako historyk.
Historyków jest spór, o które miejsce tą minutę czy dwie minuty wcześniej. Fakt jest taki, że to były pierwsze miejsce zaatakowane, ale Westerplatte jeszcze jakby ma dodatkowe znaczenie, bo tak, jakby tu mamy symbol walki i obrony, tydzień czasu, bohaterskie obrony, mimo że nawałnica tam się spadła, powiedzmy, no, znaczy, oczywiście, no, kawałek ziemi broniony przez niedużą załogę, 200, około 200 żołnierzy, broniony, tak, atakowany z różnych stron, i z morza, i z lądu, i tak dalej, i ci bohatersko się bronią, i praktycznie jest kapitulacja, to znaczy w momencie, kiedy oni podejmują decyzję, że się opoddają, to nie jest tak, że zdobyto. Po prostu, no to jest w wyniku po prostu poniesionych ran, no i myślenie wtedy, co
nie
dalej.
Nie miał już chyba kto walczyć, bo zostali tak. Też, prawda,
i tutaj mamy symbol jakby bohaterskiej obrony, a z kolei Wieluń, czyli miasto, miasteczko, 15-tysięczne, oddalone 20 kilometrów od granicy z Niemcami, zostaje w bestialski sposób zbombardowany.
Haniebny atak między innymi na szpital, znamy tę historię, panie radny. A pytanie w takim razie jeszcze...
1000 osób. To jest tak eksterminacja, która miała miejsce później.
Tak. Pytanie jedno.
Zabójstwo, które Niemcy uprawiali przez tą wojnę.
Czy na Westerplatte powinno zostać zbudowane na przykład muzeum? Czy to miejsce powinno zostać odnowione? Pana zdaniem.
No, oczywiście, że tak, bo nie tylko, że to jest miejsce pamięci, ale przecież tam przyjeżdżają, ja pamiętam jeszcze swoją wycieczkę, to jest, kiedy byłem uczniem w Gdańsku, byliśmy i te place po prostu były zwiedzane i tak dalej. Wtedy też już, tak pewno mamy, dzisiaj mamy dwie adaptacje filmowe, ale też i film dokumentalne na ten temat. Muszę powiedzieć, że wtedy jako dziecko, jak pamiętam, widziałem te zniszczone fragmenty tych placówek obrońców. No to gdzieś to tam zostaje, ale wydaje mi się, że dzisiaj, dzisiaj są takie technologiczne, techniczne możliwości, powiedzmy, że muzeum odbudowa tych placówek, urządzenie i po prostu przeżyć tego w taki sposób bezpośredni. Myślę, że to będzie no, niesamowita znowu frajda dla zwiedzających i to przede wszystkim miejsce pamięci, ale też połączone właśnie z muzeum. Bardzo odpowiada mi ta koncepcja, która została wczoraj przedstawiona, ogłoszona.
Może doczekamy się zatem tego, że państwo odbuduje, postawi tam muzeum, to miejsce zyska
z tego
należny mu status.
Środki finansowe są zabezpieczone w przyszłym roku i także to powinno...
No, dziwne, że miasto Gdańsk tego nie zrobiło przez tyle czasu, ale to jest na oddzielną historię. Musimy już kończyć, panie radny, pan Marek Budniak, radny miasta Zielona Góra, jednocześnie pełnomocnik wojewody do spraw kombatantów i osób represjonowanych, był naszym gościem. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, bardzo miłego dnia.
Za uwagę dziękuję, Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa punkt dziewiąta.